bardzo serdecznie na antenie. Witam pana posła Janusza Śniadka, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego przewodniczącego NZZ Solidarność. Witam panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Walące się domino polskiej gospodarki, panie pośle, czyżby Stocznia Gdańska stała się kolejnym elementem, który do tego domina dołączy?
Taki niepokój żywimy już od pewnego czasu, nie tracąc otuchy i nadziei, że do tego nie dojdzie, ale przyznam, że właśnie w przypadku przemysłu stoczniowego, ja też całe swoje życie zawodowe, swoją aktywność związałem z przemysłem stoczniowym, ze stocznią Gdynia. I los Stoczni Gdynia tutaj nie napawa optymizmem. Przypomnę, w 2002 roku manifestacja w obronie przemysłu okrętowego w Warszawie, w której domagaliśmy się, przewidując to, co się stanie ze stoczniami, wówczas podjęcia tego procesu prywatyzacji stoczni. W przypadku Stoczni Gdańskiej zrealizowało się to przed inwestor, cokolwiek byśmy nie myśleli na jego temat, ukraiński, i to rokowało w jakimś stopniu na przeżycie Stoczni Gdańskiej. W przypadku Stoczni Gdynia faktycznie już na jej trupie w tej chwili prowadzona jest tylko pewna aktywność, a więc nie ma przesłanek przemawiających za tym, żeby być optymistą, jeśli chodzi o dalszy los Stoczni Gdańskiej, ale ja przyznam, nie dopuszczam myśli, żeby miało się stać to najgorsze, chociaż wydarzenia z lipca tego roku, kiedy na Komisji Skarbu była dyskusja o przedsięwzięciach Agencji Restrukturyzacji, wręcz rodziła taki niepokój, że to jest tylko gra na zwłokę ze strony tej agencji. Również przy akceptacji ministra skarbu, który był, jego przedstawiciel był obecny na tej komisji. W tej chwili ten scenariusz jakby się nasila. Przejawiło się to w postaci protestów załogi, która już od kilku miesięcy dostaje wypłaty w jakichś szczątkach, to w którymś momencie musiało się odbić na ich funkcjonowaniu osobistym, bezpieczeństwie ich rodzin. Nastąpił ten protest spontaniczny w dużym stopniu, tutaj nie kierowany przez związki. Chociaż oczywiście w tym uczestniczą, to jest z natury jakby oczywiste. Ale ja osobiście oceniam ten element, dożynania przemysłu okrętowego jako próbę zacierania śladów wcześniejszej zbrodni popełnianej przez Agencję Rozwoju, która dopuściła do upadłości całego przemysłu okrętowego. To wygląda tak, jakby chodziło o to, że polski przemysł okrętowy musiał umrzeć po to, żeby stocznie niemieckie miały mniejszą konkurencję. Więc przepraszam, że wypowiadam takie ostre słowa, ale obiektywnie patrząc z boku, to tak wygląda.
Panie pośle, także bardzo niepokojąca informacja, która dotarła do społeczeństwa, swoistego rodzaju przeciek. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zamawia firmie PR-owskiej strategię działania, której celem ma być odjęcie winy za podjętą decyzję odnośnie Stoczni Gdańskiej. To tak jakby na biurku ministerialnym ta decyzja już, panie pośle, zapadła.
To z jednej strony, ale z drugiej to pokazuje wręcz jakby systemową metodę działania tego rządu. Przepraszam, że nawiążę do jednego z największych dramatów czy tragedii Polski, które po II wojnie światowej się wydarzyły, do tragedii smoleńskiej. Przecież ta w tej chwili awantura wokół ekspertów z tej sejmowej komisji, ekspertów zespołu Macierewicza, prowokowana przez zespół Laska, który, ja przypomnę, ten zespół to jest zespół, przepraszam, lektorów partyjnych, jak za czasów PRR-u, który powstał wyłącznie po to, żeby przekonywać społeczeństwo do tego, że ten wcześniejszy zespół czy raport Millera jest jedynym prawdziwym. To nie jest zespół, który bada cokolwiek, tylko dokładnie z taką samą misją propagandowego przekonywania Polaków do rzetelności, prawdziwości, raportu Anodiny i Millera, bo to jest tożsamość w zasadzie. Więc ten sposób nie rozwiązywania problemów, lecz powoływania jakichś zespołów PR-owskich, które mają okłamywać, oszukiwać społeczeństwo, to jest stały sposób trwania metody działania tego rządu.
Panie pośle, jeżeli Stocznia Gdańska zostanie postawiona w stan upadłości, to państwo wypłaci stoczniowcom zaległe wynagrodzenia i będzie dla nich szukać pracy. To słowa z konferencji prasowej premiera rządu, pana premiera Donalda Tuska. Wierzy pan w to, panie pośle?
Niestety jest taki mechanizm, który umożliwia pewną pomoc pracownikom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dopiero po formalnej decyzji sądu o ogłoszeniu upadłości. I akurat jeśli chodzi o historię Stoczni Gdańskiej, zresztą nie tylko, w kilku zakładach pracy w Polsce już takie kuriozalne historie, kuriozalne w tym sensie, że załoga domagała się właśnie formalnego ogłoszenia upadłości po to, żeby po kilku miesiącach czasem, kilkumiesięcznym okresie pozostawania bez środków do życia umożliwić i uruchomić formalne procedury pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Załoga się tego domagała. Czyli to pan minister tutaj stwierdził pewien stan faktyczny, który jest zgodnie z polskim prawem.
Tak, ale ten element, panie pośle, że polski rząd będzie dla stoczniowców szukał pracy. Pan na pewno spotyka się z tymi, którzy pracowali w Stoczni Gdyńskiej, pracowali w Stoczni Szczecińskiej. W pewnym wymiarze czasu proponowano im między innymi strzyżenie psów za zachodnią granicą. Co będzie z tymi stoczniowcami?
To porównanie mi się to kojarzy z jeszcze inną sytuacją. W tej chwili na trupie Stoczni Gdynia funkcjonuje Stocznia Christ, do niedawna podmiot prywatny, ale już od kilku miesięcy okazuje się, że w ten podmiot prywatny z budżetu państwa, ze środków państwowych, nie z budżetu państwa, bo to z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu, zainwestowano już tam około 200 milionów, dofinansowano byt czy podmiot, w którym nagminnie, tam jest zatrudnionych tylko 50 osób na etatach. Cała reszta to są firmy, to nie są ludzie, to są podmioty prawne i nie podlega to żadnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, żadnym normom BHP, czasu pracy i tak dalej. Z rusztowań spadają firmy, a nie ludzie. Wypadkom ulegają firmy, a nie ludzie. I to jest zupełna dehumanizacja pracy, łamanie konstytucyjnych zobowiązań państwa. I mamy do czynienia z sytuacją, że to państwo ze swoich środków wspiera takie barbarzyńskie formy zatrudnienia, wspiera umowy śmieciowe i wręcz zaleca, pojawiają się w pewnych dokumentach przygotowanych na tą komisję lipcową, o których mówię, tam się pojawiły zalecenia dla całego przemysłu okrętowego właśnie, tam eufemizmy stosowano, mówiąc o ulestucznieniu, jeszcze zatrudnienia i tak dalej. Chodziło po prostu o wykluczenie zatrudnienia na etat, zatrudnienia kodeksowego w ogóle i upowszechnianie tego zatrudnienia pozakodeksowego, tej gangreny niszczącej polskie życie gospodarcze, nieuczciwej konkurencji, ale również rujnującą politykę rodzinną. Kto jakie małżeństwo, nie mając pewności utrzymania, na umowach śmieciowych pracujące, będzie myślał o założeniu rodziny, dzieciach, nie mogąc uzyskać kredytu, na przykład obywatele drugiej kategorii, na zakup mieszkania.
Panie pośle, nazwa instytucji to Agencja Rozwoju Przemysłu. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się w naszej ojczyźnie w obecnym czasie, to jest to chyba agencja zwijania przemysłu.
No więc tu niestety, ja już parę razy publicznie formułowałem taką tezę, że niestety okres transformacji niósł ze sobą straszliwe koszty społeczne. Przy czym ten okres już jak gdyby minął i wydawałoby się, że z tą chwilą zacznie dochodzić do głosu polityka realizująca interes państwa, interes naszej wspólnoty, inwestowania w przyszłość, tu patrz na inne kraje europejskie, na przykład Niemcy, które no w stopniu niesłychanym chronią swój własny przemysł i przy tej no relatywnie drogiej, w sensie poziomu zarobku, wynagrodzeń, sile roboczej, okazuje się, że znakomicie sobie radzą w tym sensie, że zachowują miejsca pracy. Dzisiaj przemysł, produkcja w dużym stopniu w Europie koncentruje się w Niemczech, a tymczasem w Polsce wydaje się, że prowadzi się politykę odwrotną, że my tutaj w Polsce mamy być tylko zasobem taniej siły roboczej dla innych krajów europejskich. I stąd wrócę do tego pytania na początku. Kilkakrotnie już mówiłem, że dzisiaj w Polsce, po iluś latach, po tym okresie transformacji, zakończonym już blisko siedmioletnich rządach Platformy, musimy odbudowywać polski przemysł tak jak po II wojnie światowej.
Panie pośle, strajk w dniu wczorajszym, strajk podjęty przez pracowników Stoczni Gdańskiej, został zawieszony. Związkowcy, stoczniowcy czekają do poniedziałku. Co się może wydarzyć w poniedziałek?
Więc to dokładnie pokazuje dobrą wolę i świadomość tych osób, że ich los, ich egzystencja zależy przede wszystkim od możliwości kontynuacji pracy i utrzymania siebie, swoich rodzin. Stąd ten strajk został przerwany, kiedy tylko rysowała się szansa, że no ich potrzeby życiowe i ten obowiązek, ustawowy obowiązek, nie tylko Jan Paweł II mówił, że niepłacenie wynagrodzeń jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. Więc, że te ich potrzeby zostaną zaspokojone. Natomiast jeśli to nie nastąpi, to myślę, że to będzie no też w dużym stopniu zależało od wiarygodności informacji co do tego, że to nastąpi no możliwie szybko, bo w sytuacji, gdy dalsza praca nie będzie połączona z pewnością uzyskania tego utrzymania, to myślę, że desperacja ludzi jest już tak silna, pokazuje to wybuch tego strajku, że może on być kontynuowany. Tego się obawiam, ale jednocześnie uważam, że tutaj żądania pracowników bezwzględnie muszą być zaspokojone.
Czy, panie pośle, wierzy pan jeszcze, że może dojść do porozumienia pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu i inwestorem Stoczni Gdańskiej?
Szczerze, to ja kompletnie nie ufam ani temu rządowi, ani tym bardziej od tej agencji, która, mam takie wrażenie, dzisiaj jej polityka ma służyć zacieraniu śladów tej wcześniejszej zbrodni popełnionej na przemyśle okrętowym. I jeśli chodzi o to, żeby natchnąć ewentualnych słuchaczy czy osób, których los zależy być może właśnie od funkcjonowania stoczni jakimś optymizmem, to nie znajduję w tej chwili w sobie takiej otuchy czy nadziei, żeby móc się nią podzielić. Natomiast bardzo bym pragnął, chciał, żeby jednak się to ziściło i ciągle nie dopuszczam myśli, że dopuścimy do kolejnej już upadłości Stoczni Gdańskiej, co mogłoby się skończyć z zniknięciem z naszej gospodarczej mapy kraju tej kolebki, ikony wręcz Solidarności. Tej myśli do siebie ciągle nie dopuszczam.
Panie pośle, będziemy powracać i będziemy prosić o aktualne komentarze dotyczące rozwijającej się sytuacji związanej z przyszłością Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj dziękuję za tę rozmowę i bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać.
Ja również. Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem posłem Januszem Śniadkiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym przewodniczącym NSZZ Solidarność.